Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Witam serdecznie w wakacyjny, upalny poranek w Gdańsku. Jaką strategię powinno przyjąć państwo w związku z kryzysem węglowym i skąd nagle tak wielu obrońców brudnego paliwa, za jakie uchodzi węgiel kamienny? Jak walczyć z inflacją? Czy należy wprowadzić nowe podatki? Wreszcie, czy polityk ma prawo do tego, żeby domagać się weryfikacji kadrowej w gazecie? O tym porozmawiamy dzisiaj w Śniadaniu Polityków. Witam serdecznie gości, a są z nami poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, pozdrawiam.
Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchaczy.
Poseł Marek Rutka, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I Andrzej Kobylarz, reprezentujący Solidarną Polskę. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, zacznijmy od kryzysu węglowego. To jest w ostatnich tygodniach, już można powiedzieć, temat numer jeden. W Sejmie odbyła się debata na temat dodatku węglowego. Został on przyjęty. Teraz tym dodatkiem węglowym w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych opalanych węglem. Tym dodatkiem będzie się zajmował Senat. No i tutaj pytań kilka, to wyjściowe. Jaką strategię w ogóle powinno przyjąć państwo, zresztą już podejmując pewne działania, ale w związku z tym kryzysem węglowym, czy ten kryzys węglowy przed nadejściem zimy uda się opanować w taki sposób, żeby no nie było takich sytuacji, o jakich mówi na przykład minister gospodarki Niemiec, wicekanclerz Robert Habeck, który przewiduje na przykład tworzenie tak zwanych węzłów ciepła dla mieszkańców, którzy nie będą mieli ogrzewanych mieszkań, bo taki scenariusz rysuje. No i wreszcie pytanie, co teraz z tym dodatkiem węglowym? Dlaczego większość posłów Koalicji Obywatelskiej, bo zacznę od pana senatora Klejny, dlaczego większość posłów Koalicji Obywatelskiej nie poparła tego dodatku węglowego? No i pytanie do pana senatora, jak pan z kolei zagłosuje w Senacie? Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiada, że tym dodatkiem węglowym Senat zajmie się na posiedzeniu 3-4 sierpnia. Senator Kazimierz Klejna.
Panie redaktorze, no ta sprawa jest oczywiście bardzo ważna i będziemy przyglądali się tej ustawie już właśnie na początku sierpnia. Tylko znowu chcę powiedzieć, że do tej ustawy zostały wprowadzone przepisy. Ustawa jest o dodatku węglowym, a przepisy, jakie wprowadzono do tej ustawy, dotyczą restrukturyzacji banków. I to jeszcze wyraźnie w taki sposób tendencyjny, wskazujący na jeden bank. Więc po prostu PiS cały czas niszczy, ponieważ nie potrafi, nie chce, nie wiem dlaczego, nie przygotuje odpowiednich ustaw do odpowiednich spraw. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga kwestia dotycząca dodatku węglowego. Więc no, to jest oczywiście na dłuższą rozmowę. Wiem, że tu mam bardzo mało czasu i że no, tylko warto powiedzieć, że jeszcze w 2015 roku w Polsce wydobywano 75 milionów ton węgla, dzisiaj 50 milionów ton, a przecież PiS zapowiadał, że węgiel, niedawno nawet prezydent o tym mówi, jest najważniejszym złotym skarbem Polski. Ale teraz sam dodatek i po prostu to wszystko...
Jest rozumiem, panie senatorze, to samokrytyka, pan samokrytykę składa, no bo wy zamykaliście kopalnię.
Panie redaktorze,
nie, do górników.
Pan jeszcze chce raz powiedzieć, pan tego pewnie nie usłyszał, że w 2015 roku w Polsce wydobywano 75 milionów ton węgla, obecnie wydobywa się 50 parę milionów ton.
Ale kopalnia Makoszowy została zamknięta za waszej kadencji.
Panie redaktorze, czy pan może nie przeszkadzać i przerywać?
Panie senatorze, proszę jeżeli... bardzo, proszę kontynuować, tylko ja bym też bardzo prosił, jakby pan odpowiedział na moje pytanie, bo ja postawiłem też pytanie, jak pan zagłosuje w Senacie? Na to pytanie jeszcze nie usłyszałem odpowiedzi.
Panie redaktorze, chcę powiedzieć w ten sposób, że rząd po prostu miesza cały czas w tym dodatku węglowym. W tej chwili to ma być 3000 zł na rodzinę, na osobę i nie obejmuje on wszystkich tych, którzy mają problemy z opałem, a na przykład wiele osób, które jest właścicielami, gdzie ma opala węglem, to są zamożni ludzie. Jest osoby, które opalają na przykład olejem opałowym, to są biedni ludzie. Nie wszyscy biorą kilka ton węgla na zimę. Znam rodziny, rozmawiałem nawet z nimi, że oni będą kupowali, kupują tylko jedną tonę węgla. Prawda? Czyli dla nich ta dotacja pokryje pewne całe koszta, które są dzisiaj ceną węgla. i to też jest niesprawiedliwe. Po prostu to jest najprostszy mechanizm, jaki PiS wprowadza, dawanie wszystkim porówno, ale tylko wybranym, czyli tylko tym według nich,
wszystkim,
którzy mają
wybranym.
I to jest po prostu ten, to jest to niesprawiedliwe. Więc wydaje się mi tak, jestem o tym przekonany.
Czyli że jest niesprawiedliwe,
trzeba,
ale dlaczego jest niesprawiedliwe?
Trzeba, redaktorze, pomagać trzeba, tylko należy to robić w taki sposób, żeby dotykało to wszystkich potrzebujących, a nie także tych, którzy są zamożni i ich stać na to, lub tych, którzy nie kupują węgla lub kupują go minimalnie.
Czyli rozumiem, panie senatorze, że w tej wersji, która wyszła z Sejmu, pan tego dodatku węglowego nie poprze.
Panie redaktorze, jeszcze raz chcę powiedzieć. Ta ustawa do nas dopiero dochodzi, dociera. Szczegóły będę znał, będę widział. Postaramy się zaproponować takie rozwiązanie, które będzie w ramach tego najbardziej sprawiedliwe. Ale warunek, żeby to mogło być, żeby tak mogło się stać, to musi być współpraca z większością rządzącą. No bo myśmy próbowali zrobić także dobre zapisy dotyczącej pomocy kredytobiorcom.
Panie senatorze, to jeszcze jedno pytanie mam do pana. Jeszcze jedno mam pytanie do pana, bo pan, rozumiem, skrytykował odchodzenie od węgla, pan pokazał dane od 2015 roku, ale chciałem pana zapytać, bo to nie tak dawno, 2,5 roku temu, ważny polityk Platformy Obywatelskiej mówił w taki sposób: należałoby na głowie stanąć, żeby to odchodzenie od węgla przyspieszyć, a równocześnie stanąć na głowie, żeby dostać na to jak najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej. Kto wypowiedział takie słowa, jak pan sądzi?
Panie redaktorze, pod takimi słowami ja bym się podpisał tak samo.
No właśnie.
Tak samo bym się podpisał.
Czyli jednak to Donald Tusk powiedział, to jakbyśmy tak to realizowali, to już byśmy być może w ogóle pozamykali jeszcze więcej kopalni. Byśmy dzisiaj nawet nie mieli o czym mówić.
Żeby pan wyrywa z kontekstu jakieś zdanie i nie pozwala później jego skomentować. Więc chcę panu powiedzieć tak, że rzeczywiście polityka taka powinna być, ale ona musi być konsekwentna i wielokierunkowa. Nie może dotyczyć tylko tego, że likwidujemy węgiel, a w zamian nie robimy nic. I proszę zauważyć, że na przykład kwestia wstrzymania całej budowy związanej z budową farm wiatrowych, prawda, zostało w 2016 roku wstrzymano. W naszym województwie, w naszym regionie wiatraki na morzu wstrzymano na 5 lat i w tej chwili się próbuje to zrobić.
Więcej panie senatorze, tylko pan równocześnie jednym zdaniu pan krytykuje odchodzenie i zmniejszanie wydobycia węgla, jak rozumiem też i ten plan restrukturyzacji i transformacji energetycznej, a w drugim zdaniu pan go broni. No trudno tak, wie pan, to można w ten sposób obronić każdą tezę.
Panie redaktorze, to pan miesza w mojej wypowiedzi. Ja nie wręcz mówię jeszcze inaczej. Przecież powiedziałem w ten sposób, że pomoc powinna dotyczyć wszystkich tych, którzy po prostu są w trudnej sytuacji. To nie dotyczy tylko tych, którzy mają węgiel. Bo ostatnio w Łebie, ja mieszkam w Łebie na stałe, spotkałem przed kościołem starszą panią, która mówi, namawiali mnie, żebym zmieniła ogrzewanie z węglowego na inne źródło. Założyłem ogrzewanie olejowe. Dzisiaj ja mam zapłacić 21 tysięcy złotych, płaci już ta pani, 21 tysięcy złotych za paliwo potrzebne do ogrzania mojego domu. I nie dostanę żadnej pomocy.
Czyli dlatego większa pomoc. No tak, dlatego tak mówię, wie pan, bo jak pan, rozumiem, domaga się większej pomocy, zresztą domagaliście się tego w czasie debaty sejmowej, czyli na przykład zwiększyć... Ale to teraz ja bym chciał dokończyć zdanie. 11,5 miliarda złotych na te dodatki węglowe, a w czasie debaty mówiliście, żeby jeszcze to rozszerzyć, na przykład na opalających peletem, na opalających olejem i tak dalej. To byłoby na przykład trzykrotnie więcej.
Panie redaktorze, pan nie słyszy chyba w ogóle, albo pan już z góry wie, co ja mam powiedzieć.
Nie, ja słucham pana bardzo uważnie.
Więc proszę posłuchać i jeszcze raz panu powiem. Uważam, że ta pomoc powinna być sprawiedliwa, czyli rozłożona na tych, którzy potrzebują po pierwsze tej pomocy i dotyczyć tych wszystkich, którzy mają kłopoty z ogrzewaniem bez względu na źródło. I to mówię od początku. A pan mi wciska w usta rzeczy, których nie mówię.
Tak, tylko że gdyby zrealizować... czyli rozumiem kryterium dochodowe. Do tego pan zmierza. Kryterium dochodowe, tak?
Tak, tylko tak, oczywiście. Natomiast...
Tylko wie pan, gdyby zrealizowano to, o czym Donald Tusk mówił w grudniu 2019 roku, to prawdopodobnie szybciej byśmy odchodzili od węgla, czyli ten problem byłby jeszcze większy teraz, gdyby realizować politykę Donalda Tuska.
Panie redaktorze, to proszę, niech pan zwróci jeszcze uwagę na to. że farmy wiatrowe, które miały już być de facto, port instalacyjny miał być w Gdyni. Przeniesiono go w kwietniu tego roku do Gdańska. W Gdańsku nic nie robiono, teraz przenoszą port instalacyjny do Świnoujścia. To jest jakieś racjonalne działanie w tym, co się dzieje.
To na teraz dlaczego dłuższa zwoła... wypowiedź. Dobrze, panie senatorze, dłuższa wypowiedź. Teraz pozostali rozmówcy. Pan... Poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz odpowie może na te argumenty pana senatora.
Przepraszam, ale myślę z pewnym niepokojem, że mam zabierać głos w sytuacji, kiedy pan Klejna dostaje furii, kiedy tylko w jakikolwiek sposób się przypomina, co do tej pory robili i mówili politycy Platformy, zarzekając się wręcz, że tego nie robili. I w kółko powtarza, że ma być dobrze i sprawiedliwie, że wszyscy powinniśmy być szczęśliwi i bogaci. To jest dzisiaj credo Platformy. Natomiast ja za nic nie mogę usłyszeć z ust ani przewodniczącego Tuska, ani innych prominentnych polityków, jaki jest rzeczywisty program Platformy i co do czego tak naprawdę dąży. Przecież wszyscy przed chwilą w przenośni oczywiście słyszeliśmy polityków Platformy domagających się zamykania kopalń, wykonywania wyroku jednej sędzi z TSUE w sprawie zamknięcia Bełchatowa.
Turowa,
tak jest, przepraszam, Turowa, dziękuję za tę poprawkę, to taki, byłem już myślami trochę dalej, jak to rozwijać. Nie dalej jak na wiosnę tego roku Donald Tusk niesłychanie atakował polski rząd za to, że opóźnia wprowadzanie embarga na węgiel rosyjski, kiedy mógłby zrobić to już samodzielnie wcześniej. Więc tej niespójności, nieciągłości, niekonsekwencji w polityce Platformy i w tym, co mówił publicznie, jest niesłychanie
Panie
dużo.
Panie pośle, ale to ja zapytam jeszcze jedną rzecz, bo ona się pojawiała też w tej debacie sejmowej i nawet taki argument wysunął aktualnie poseł Kukiz 15, Stanisław Żuk, a wcześniej dyrektor właśnie w kopalni, wspomnianej przez pana kopalni w Turowie, który powiedział, że no właśnie, postawił takie pytanie, czy to dobrze, że staliśmy się prymusem, jeśli chodzi o to embargo na rosyjski węgiel. Mówił o tym, że stały wagony pełne węgla na granicy polsko-białoruskiej, że może należało je przyjąć, a dopiero potem po kilku miesiącach, dwóch, trzech wprowadzić to embargo. Powtórzę to jego pytanie, no człowieka, który zna się na rzeczy. Czy z tym embargiem powinniśmy być takim prymusem? Czy było warto?
Wie pan, z całą pewnością, panie redaktorze, jest coś na rzeczy w takim formułowaniu problemów, natomiast no, wszyscy musimy mieć tą świadomość i mam nadzieję, że mamy, że wszelkie sankcje uderzają także w tych, którzy je wprowadzają i że tego koszty trzeba ponosić. Powiem jakby no, w przenośni, to jest trochę wojna i ta wojna kosztuje, także sankcje wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie, koszty tego musi ponosić cała Europa. W tej chwili ta destabilizacja węglowodorów, cen węglowodorów, ta tak zwana putininflacja, to jest ogromny koszt, który ponosimy. I tu w każdym z tych miejsc można postawić pytanie, czy te koszty należy ponosić, czy warto ponosić. W moim odczuciu ofiara społeczeństwa ukraińskiego i koszty za tą wojnę, jaką płacą, są tak wielkie, że tutaj ta pewna solidarność międzynarodowa jest konieczna i no po prostu miejmy świadomość, że wprowadzając te różne sankcje przyjmujemy również na siebie ciężar kosztów tego, który w tej chwili się przejawia przede wszystkim w tej ogromnej inflacji, której ciężary dotykają nas wszystkich, a za którą to inflację wyłączną odpowiedzialnością Platforma Obywatelska próbuje obciążać Prawo i Sprawiedliwość.
To do inflacji tak za moment przejdziemy. W takim razie jeszcze pozostali dwaj dyskutanci. Poseł Marek Rutka, Nowa Lewica. Pytanie, dlaczego większość zdecydowana klubu Lewicy nie poparła dodatku węglowego? No Lewica zawsze deklaruje się jako ta wrażliwa na potrzeby społeczne. Wiemy o tym, że te ceny węgla do tej pory wzrosły rok do roku nawet o 300%. Pan poseł, jak sprawdziłem, wstrzymał się od głosu. Dlaczego?
Tak, tak jak praktycznie cały klub Lewicy wstrzymaliśmy się od głosu, ponieważ na komisji złożyliśmy swoją poprawkę, o której za moment powiem, a która niestety nie zyskała wsparcia i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. I ta poprawka była bardzo, bardzo prospołeczna. Ale pan redaktor powiedział, że to jest kryzys węglowy. Ja bym po pierwsze powiedział szerzej, że to jest kryzys energetyczny. Natomiast ta ustawa, którą Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, ona faktycznie mówi o węglu. Tylko i wyłącznie, jakby to było jedyne źródło ciepła w naszym kraju. Myśmy złożyli poprawkę, która mówi, że pomoc powinna trafić do wszystkich w postaci tak zwanego dodatku grzewczego, czyli bez względu na to, czy ktoś ogrzewa swoje mieszkanie węglem, gazem, peletem, czy też innym paliwem energetycznym.
Tylko jest, panie pośle, już pan będzie, panie pośle, już pan będzie kontynuował, tylko jest różnica jednak, jeżeli spojrzeć na te ceny dla odbiorców, dla tych, którzy na przykład ogrzewają gazem, które wzrosły o około 58, mniej więcej 60%, a ceny węgla 300%. To wie pan, jednak trzeba państwo, które walczy z inflacją, też musi ważyć, gdzie tych pieniędzy dosypać, zwłaszcza, że przecież i Lewica, i no bardziej może jeszcze Platforma Obywatelska zarzucacie, że rząd też, czy w ogóle Narodowy Bank Polski nieumiejętnie walczy z inflacją. To za chwilę by jakby dosypać tych pieniędzy trzykrotnie więcej, nie wiem, 44 miliardy zamiast 11,5, to byście powiedzieli za chwilę, że rząd nie zahamował inflacji. No i tak tu kijem, ale, a tu pałką go.
Ale panie redaktorze, ciepłe kaloryfery nie robią się tylko z tego, że ktoś ma swój indywidualny piec na węgiel, bo przecież większość energii w Polsce produkują elektrociepłownie, które zużywają węgiel bądź miał. Ja byłem niedawno u pana burmistrza Człuchowa i o ile tonę węgla, miału węglowego, ponieważ tam ta ciepłownia miejska wykorzystuje miał węglowy, kosztowała 600 zł. Dzisiaj dostaję faktury na 2400, a dostawcy zapowiedzieli, że to będzie na jesień około 3600 zł za tonę miału. W związku z tym mieszkańcy dostaną rachunki powiększone odpowiednio tyle, ile rosną ceny tego miału, mimo że podłączeni są do miejskiego tylko panie, źródła okay, ciepła.
Panie pośle, tylko ja nie rozumiem pana argumentacji i argumentacji Lewicy w tym sensie, że wy mówicie tak, znaczy w tej argumentacji co do dodatku węglowego, powiedzieliście, powinien być szerszy, powinien być dodatek grzewczy dla tych, dla innych źródeł ogrzewania, pelet, olej, gaz i tak dalej. I teraz tak, przychodzi do głosowania, ale jednak ten dodatek jest przynajmniej węglowy. I zamiast przynajmniej ulżyć jakiejś grupie społecznej, to wy mówicie, a nie, to skoro nie rozszerzamy, to nie dajemy nikomu, w takim razie my tego nie poprzemy. To trochę brakuje logiki w tym.
Nie, tutaj ja widzę bardzo wiele logiki, bo już mówię, że jesteśmy za tym przede wszystkim, jak pan słusznie powiedział, że Lewica dba o najsłabszych i my właśnie w tej poprawce zawarliśmy, że ten dodatek grzewczy, jak żeśmy go nazwali, będzie należał się tym gospodarstwom domowym, w których dochód na jednego członka rodziny jest niższy od średniego wynagrodzenia brutto w 2021 roku. Czyli inaczej mówiąc, dodatek grzewczy będą mogły skorzystać te gospodarstwa domowe, w których dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 4000 zł brutto. Co to oznacza? No, chodzi o to, żeby to wsparcie trafiało do tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, a nie do tych, których oczywiście dotknie podwyżka cen, ale są w stanie ten ciężar tej podwyżki podnieść. Natomiast mieszkańcy najubożsi, najgorzej sytuowani tego dodatku nie otrzymają. Do czego doszło? Jak sobie państwo porozmawiacie, my akurat w ramach trasy Bezpieczna Rodzina posłowie i posłanki odwiedzają 100 powiatów. Dzisiaj jesteśmy w Sztumie i w Malborku. Zapraszam za pół godziny do Sztumu, żeby spotkać się z naszymi posłami. I co dzisiaj, o czym mówią obywatele, którzy podchodzą do nas na tych rozmowach? Mówią, czy wiecie, że jak są wystawki mebli? Do tej pory służby komunalne zabierały te stare meble, szafy czy łóżka fornirowe, jakieś takie z lat 70., a dzisiaj mniej zamożni mieszkańcy jeżdżą i sami to sprzątają z ulic, bo wiedzą, że tym będą zmuszeni swoje mieszkanie ogrzewać zimą. To doprowadzi do tego, że jakość powietrza w Polsce, bo to są strasznie toksyczne substancje, kleje, formaldehydy, które się uwalniają przy paleniu tych śmieci w zasadzie, tych mebli, one trafią do naszych płuc. Znaczy ja oczywiście mieszkańców rozumiem, bo z biedy jest w stanie człowiek zrobić wszystko.
Ale rocznie, to rozumie pan biedę, ale mimo wszystko... Rozumie pan biedę, ale mimo wszystko takim głosowaniem, jak przedstawiła Lewica, czy większość klubu Lewicy, no to doprowadza się do tego, że ci, że ta grupa najuboższych także nie dostała wsparcia. Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, bo jeszcze nie miał okazji.
Panie redaktorze, nie miał okazji. Oczywiście chciałbym skorzystać z prawa głosu. Panie pośle, mogę? Przepraszam. Panie pośle,
dobrze, dokończę. Jednym zdaniem pan poseł Rutka, w takim razie, żebyśmy usłyszeli, bo teraz to mówiliśmy równocześnie. Jedno zdanie i potem Andrzej Kobylarz.
Już chcę dokończyć myśl. 50 tysięcy Polek i Polaków umiera w Polsce ze względu na zanieczyszczone powietrze. I w tej trudnej sytuacji można powiedzieć, że węgiel urasta do w miarę ekologicznego źródła ciepła. Bo jak powiedziałem, jeśli będziemy z tej biedy musieli spalać stare meble, plastiki, czy nie daj Boże opony,
To ten argument już padł. Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. Tutaj te argumenty, które się pojawiły w wypowiedzi pana senatora i pana posła Rutki, kryterium dochodowe, no i także te argumenty też natury ekologicznej, które poruszył. Andrzej Kobylarz.
Tak, oczywiście, drodzy państwo, ja myślę, że dzisiaj opozycja, w szczególności Platforma Obywatelska w roli tutaj pana senatora, chcą uzdrowiać wszystko, tylko zapominają o tym, jak byli u władzy i co wtedy robili. Dzisiaj mają fajne pomysły rozdawać każdemu. Czterodniowy dzień pracy. Co tam jeszcze wymyślą, to nie wiem. A tak naprawdę problem jest głębszy. I na pewno dzisiaj ten pierwsza taka źródło pomocy dla tych najsłabszych zużywających węgiel. I ono już jest. I na pewno będą prace trwały rządu jeszcze, żeby powiedzmy regulować pewne kwestie związane z innymi środkami, nośnikami energii. Ale to
myśli
powiedzieć
pan,
też...
Myśli pan, że jeszcze mogą być, tak jak tutaj sugerował poseł Rutka, dodatek grzewczy, że inne źródła opalania mieszkań mogą być uwzględnione w jakichś dotacjach, dodatkach?
Ja powiem tak, my musimy dzisiaj na pewno obserwować, co się dzieje na rynku, tak? Przykładowo dzisiaj cena węgla jest na poziomie, już spada około 80 dolarów, jest dzisiaj cena giełdowa na ARA, można sobie sprawdzić. Na poziomie 290 dolarów. Dwa tygodnie temu było 370 ponad, tak? Więc jak gdyby napełnia się rynek już dzisiaj tymi nośnikami energii, bo powiedzmy taki kierunek jak Indonezja, oni wydobywają na poziomie 270 milionów ton rocznie węgla. Więc...
Dodajmy, że z Indonezji i z Kolumbii głównie, jak mówi minister, Moskwa płynie do nas węgiel w tej chwili.
Tak, no i to właśnie widać, że to wpływa na cenę, jaka jest na giełdzie światowej. I ten nośnik energii na pewno będzie tańszy, a już nie droższy. Problem polega na tym, że oczywiście to plus, bo my dzisiaj powiedzmy przepustowość w portach przez 7 lat zwiększyliśmy bardzo mocno, bo chciałbym przypomnieć, że to tędy będziemy właśnie sprowadzali ten węgiel. W 2016 roku po przejęciu władzy za 15 rok były przeładunki we wszystkich portach w Polsce na poziomie 40 milionów, dziś mamy 113. To nie jest tylko to, że ktoś sobie więcej pracy zadał, tylko po prostu zwiększyliśmy jak gdyby kwestie związane z logistyką. Jest więcej nabrzeży, jest więcej placów składowych. Więc tutaj poszły bardzo duże inwestycje na to, dzięki czemu dzisiaj możemy właśnie z tym środkiem transportu, jakim jest statek, te przeładunki dokonywać.
Jest jeszcze pytanie, panie pośle, o kwestię kontroli ze strony państwa, no bo państwo teraz ponosi wydatek finansowy też, żeby sprowadzić, można powiedzieć, z całego świata ten węgiel do kraju. Mówi pan o zwiększeniu mocy przeładunkowych polskich portów, ale tak jak mówiła minister Moskwa, z którą rozmawiałem w Jedynce w ubiegłym tygodniu, no jednak to wszystko będzie kanałami dystrybucyjnymi dotychczasowymi, czyli dotychczasowi sprzedawcy węgla. Czy oni tutaj nie wykorzystają pozycji, nie narzucą jakiś marsz i jednak ten indywidualny odbiorca będzie płacił jakieś rekordowe ceny. Czy tutaj państwo ma jakieś możliwości działania?
No panie redaktorze, no tutaj musiała być jakaś kontrol nad tym, żeby nie było spekulantów, albo żeby było ich jak najmniej na rynku, tak? Bo to się będzie odbijało czkawką wszystkim kupującym i wszystkim tym, którzy, tak jak powiedział poseł Rutka, nawet tym, którzy są zasilani z elektrociepłowni, żeby ten węgiel był jak najtańszy.
A jak pan odpowiada na te argumenty, które tu słyszeliśmy właśnie w dyskusji? Kryterium dochodowe na przykład, żeby wprowadzić. Czy jest na to czas teraz? Bo jesteśmy tuż przed sezonem, można powiedzieć, grzewczym.
No oczywiście, że dzisiaj powiedzmy, nie wiem, czy jest na to czas, bo to jest kluczowe pytanie, czy jest na to czas. Ja uważam, że tego czasu jest bardzo mało i uważam, że powinniśmy to wykorzystać maksymalnie i zrobić to, co zostało zrobione. Może w następnych latach, bo mam wrażenie, że ten problem to już jest na lata, nie tylko tu i teraz. Pewnie takie rozwiązania trzeba będzie nad takimi rozwiązaniami pomyśleć, ale dzisiaj, tak jak pan redaktor powiedział, na to czasu chyba nie mamy. W moim przekonaniu na pewno nie mamy, bo tym ludziom trzeba pomóc tu i teraz i jak najszybciej.
Kryzys energetyczny to jest także związany z inflacją i tu przejdziemy do tego drugiego pytania. Jak walczyć z inflacją? Czy należy wprowadzić nowe podatki, może na przykład ograniczyć programy socjalne. Pytam o to dlatego, że można było przeczytać, tutaj zwracam się znowu do pana senatora Kazimierza Klejny, może w pierwszej kolejności. Była komisja senacka budżetu i finansów, którą pan kieruje, jest pan przewodniczącym tej komisji. Tam pojawił się ekspert, którego pan zaprosił, doktor habilitowany Marcin Liberacki, który mówił o pewnych rozwiązaniach. Na przykład, zacytuję, zmieńmy narzędzia oddziaływania na inflację, wprowadźmy jakieś podatki od nieruchomości, uregulujmy kwestie zakupu nieruchomości. A też mówił o tym, zrewidujmy politykę socjalną na czele z 500+. Może powiedzmy sobie, że 20-30% beneficjentów ma na tyle wysokie dochody, że pomocy nie potrzebuje, a zwiększmy tę pomoc dla pozostałych. Koniec cytatu. Pytanie, czy ten ekspert mówił tylko we własnym imieniu, czy to są rozwiązania, no bo skoro taki ekspert pojawia się na komisji senackiej, no to jego głos jest też słyszany, czy to są rozwiązania, co do których może się na przykład skłaniać w swoim programie Platforma Obywatelska, Kazimierz Klejna?
Panie redaktorze, lepiej pewnie byłoby, gdyby o sposobach walki z inflacją pierwszy mówił zawsze przedstawiciel partii rządzącej, bo to rząd ma obowiązek przedstawienia, w jaki sposób walczy z inflacją. Ale skoro mnie pan zawsze bierze na pierwszy ogień, zawsze z radością i chęcią odpowiadam. Więc chcę powiedzieć w ten sposób. Rzeczywiście jestem przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Zorganizowałem posiedzenie poświęcone specjalnie właśnie tym działaniom rządu, których celem jest zwalczanie i ograniczanie inflacji. Na to posiedzenie zaprosiłem ministra finansów. Normalne, naturalne, żeby w imieniu rządu przedstawił właśnie, jakie działania podejmuje rząd, bo następne spotkanie będzie to spotkanie z Narodowym Bankiem Polskim. I na to spotkanie panu chcę powiedzieć, że rząd powiedział, minister finansów, że nie przyjdzie w ogóle na to posiedzenie ani minister, ani wiceminister, a dyrektorzy departamentu, którzy mieliby uczestniczyć, będą zdalnie się z nami kontaktowali. Po mojej interwencji przyszli dyrektor i zastępca dyrektora, młodzi ludzie, chyba zaczynający pracę w ogóle w sektorze publicznym, którzy mieli przedstawić, jakie działania podejmuje rząd, żeby walczyć z inflacją. Więc oczywiście na to pytanie nie odpowiedzieli w ogóle. Więc chcę powiedzieć w ten sposób, że rząd dzisiaj nie mówi, w jaki sposób należałoby walczyć.
Panie senatorze, ale ja to pytanie skierowałem do pana i zacytowałem panu dwa pomysły, na przykład podatek od nieruchomości. Mówi się o tym w Polsce od wielu lat, że może przyjdzie taki moment, że trzeba będzie na przykład wprowadzić podatek katastralny, czyli na przykład jakiś procent od wartości nieruchomości, które wszyscy Polacy posiadają. Czy to jest rozwiązanie na przykład, żeby zwiększyć dochody państwa? Czy pan takie rozwiązanie popiera? Zapytam konkretnie.
Panie redaktorze, Platformy Obywatelskiej nie mówimy o podatku katastralnym, nie mówimy o wprowadzeniu tego podatku, ale chcę panu powiedzieć, że w rządzie pracuje się nad podatkiem katastralnym i się zastanawia, w jaki sposób można byłoby go wprowadzić. To jest bardzo trudna i skomplikowana operacja, a dochody z tego byłyby raczej dochodami samorządów, ale Platforma Obywatelska tego nie robi. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, pyta się ciągle opozycję, co należy zrobić.
Aspirujecie do przejęcia, ale panie senatorze, aspirujecie do przejęcia władzy, to jest naturalne, możecie za rok rządzić. Ludzie chcieliby wiedzieć, czy na przykład będzie ograniczenie programów socjalnych w związku z walką z inflacją. To jest konkretne, proste pytanie.
Panie redaktorze, więc bardzo proste, konkretne pytanie. Cieszę się, że pan docenia tą sytuację, że dzisiaj notowania Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej są wyższe niż notowania PiSu. I my wiemy,
panie senatorze, w jednym sondażu... Tak, ja tylko dopowiem, że w jednym sondażu, redaktorze. Natomiast podstawy politologii mówią o tym, że dopiero o trendzie sondażowym można mówić przy kilku sondażach. Jeżeli w kilku sondażach rzeczywiście odnotujecie wyższe poparcie niż PiS, będzie można mówić o tym, że prowadzicie w sondażach. Jeden sondaż nie jest trendem sondażowym. Tak, panu tylko wyjaśniam i słuchaczom, żeby nie ekscytował się pan za bardzo jednym sondażem.
Bardzo dziękuję panu, że pan ciągle wyjaśnia moje wypowiedzi i do moich dwóch zdań swoje komentarze wstawia. Chcę pana poinformować, że pan redaktor Kłeczek, pan redaktor Klarenbach, którzy ciągle komentowali moje wypowiedzi, nie dopuszczali mnie przez Radę Etyki Mediów, zostali potraktowani, że naruszają moje prawa jako uczestnika dyskusji i debaty
w
mediach. Nie grożę panu w ogóle, tylko chciałbym...
Bo jakby sprawdzić, panie senatorze, miał pan najdłuższe wypowiedzi w tej audycji. Jestem o tym przekonany na 100%.
Redaktorze, chciałbym, żeby pan mi po prostu, może mi pan dawać krótsze wypowiedzi, ale żeby pan nie przeszkadzał. Jeżeli pan mnie zaprasza, to proszę pozwolić wypowiedzieć.
To jakby była taka dżentelmeńska umowa, żeby pan najpierw odpowiada na moje pytania, a potem pan już rozwija swoje wątki.
Redaktorze, więc ja ciągle... stale i konsekwentnie odpowiadam na pana pytania, tylko pan próbuje moimi odpowiedziami manipulować. Więc chcę skończyć.
Nie manipuluję i kategorycznie zaprzeczam, że manipuluję pana wypowiedziami. Domagam się tylko odpowiedzi na pytania. I proszę, proszę, panie senatorze, tylko ja pana bardzo szanuję i prosiłbym, żeby pan też mój warsztat dziennikarski szanował. Ja rozumiem, że pan by chciał wykłady tutaj wygłaszać, ale jednak w tej audycji ja dążę do tego, żeby politycy określali swoje stanowisko. Tak jak pan powiedziałem, aspirujecie do przyjęcia władzy. Krótkie pytanie. Pan potem rozwinie jeszcze wątek. Doktor habilitowany Marcin Liberacki mówi, zrewidujmy politykę socjalną na czele z 500+. Zgadza się pan z tym podejściem, czy nie?
Więc panie redaktorze, tak. Rzeczywiście za rok my przejmiemy władzę wraz z całą opozycją. To jest prawda i teraz w sprawie wypowiedzi pana profesora Liberackiego. Pan profesor Liberacki mówił o swoich poglądach, ale znowu pan nie wysłuchał do końca. Jeżeli mówił o tym, wręcz mówił o zwiększeniu dodatku 500+, ale żeby nie dotyczył on wszystkich bez względu na poziom dochodów, jakie osiągają. I to jakby jest najważniejsze. Proszę więc mówić tak, ale proszę zauważyć, że nikt nie zamierza, że tak powiem, likwidować tych programów socjalnych, które były w tym głównie 500+. A cała wypowiedź pana właśnie Liberackiego była dokładnie taka. Co więcej, ponieważ pan redaktor Klarenbach w programie, w którym nie uczestniczyłem...
Ale nie, panie senatorze, ja nie będę rozmawiał o koledze. Dobrze, to już teraz w takim razie Janusz Śniadek, bo my nie rozmawiamy teraz o innych dziennikarzach, tylko rozmawiamy o problemach, które trawią Polaków. Janusz Śniadek, w takim razie Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedź na pytanie. Pan senator Klejna powiedział, że rząd pracuje nad podatkiem katastralnym. Pan poseł Śniadek, czy to prawda?
To są absolutne konfabulacje przedstawiciela partii, która wykazuje się kompletną impotencją programową. Nie jest w stanie, również dzisiaj nie jesteśmy w stanie wydobyć od pana Klejny jakichkolwiek informacji o tym, co oni rzeczywiście myślą na temat sytuacji w Polsce. Poza tym jego narzekaniem, opisywaniem i przypisywaniem PiS-owi wszystkich najgorszych cech. Nie tylko można nad tym ubolewać, że brakuje tu jakiejś polemiki merytorycznej. Jeśli, bo padło i takie zdanie z ust pana Klejny, że oprócz tego, że przypisywał nam pracę nad podatkiem katastralnym, to twierdził, że w pozostałych rzeczach czy sprawach nic nie robimy, jeśli chodzi o ochronę przed inflacją. Tu wystarczy otworzyć nawet media publiczne. Tam bez przerwy jest mowa o poszczególnych tarczach antyinflacyjnych, których kolejne wersje są wprowadzane w życie. Tutaj również te formy dodatków osłonowych, obniżki podatków, podtrzymywanie całych tych programów społecznych. One, owszem, można powiedzieć, że z jednej strony niespecjalnie sprzyjają ograniczaniu inflacji, ponieważ utrzymują niejako to dostarczanie dużych ilości pieniędzy na rynek, ale stanowią z kolei ten element osłonowy, też bardzo istotny, właśnie kierowany do tych, przede wszystkim do tych i stanowiący największą wartość do tych ludzi najuboższych. Jak chodzi o ten różnicowanie węgiel, a inne formy paliw, to ja podkreślam, że już dawno w formie tych tarcz osłonowych na gaz został wprowadzony zerowy VAT i to ma być przez szereg lat, więc to pewne równoważenie użytkowników różnych rodzajów paliw ma miejsce wbrew temu, co zarzuca tutaj pan Klejna, ale w gruncie rzeczy to są takie wyciągane z rękawa argumenty, racje tylko po to, żeby usprawiedliwiać te działania przeciw. I w zasadzie jedyną w tej chwili filozofią czy strategią Platformy na dzień dzisiejszy jest rujnowanie i burzenie poczucia bezpieczeństwa u Polaków. I również te burzenie poczucia bezpieczeństwa w sprawie węgla jest motywowane moim zdaniem intencją budowania pewnej paniki, niepokoju po to, żeby ludzie no, zwiększali zapasy węgla, zwiększali wykup tego towaru, powodując czy ułatwiając spekulantom te spekulacje, które są znaczącym źródłem tych zwyżek cen, które w tej chwili obserwujemy na rynku. Tak po prostu jest, że w takich sytuacji utraty poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia, kiedy następuje zwiększany wykup, tym powodowany, to jest raj dla spekulantów, którzy na tym żerują. A Platforma robi wszystko, żeby te niepokoje podsycać.
Poseł Marek Rutka, pytanie o walkę z inflacją. Tutaj poseł Śniadek przypomina obniżka VAT-u na paliwa, na ciepło, zerowy VAT na gaz ziemny, nawozy, zerowy VAT na podstawowe produkty żywnościowe. No do tego jeszcze ostatnio uchwalone wakacje kredytowe, zwiększenie także funduszu wsparcia kredytobiorców. Czy Lewica ocenia te działania pozytywnie, a może ma swoje rozwiązania? Poseł Marek Rutka.
Nie da się wymienić jednego czynnika, który spowodował tak gwałtowny wzrost inflacji, bo to jest inflacja nienotowana od przełomu roku 89 i zmian ustrojowych w naszym kraju. Także można powiedzieć, że ta zasługa Zjednoczonej Prawicy, żeśmy się cofnęli o 30 lat, jest dość spora. Ale na pewno tym impulsem inflacyjnym była pandemia COVID. I te wszystkie działania...
Jeszcze wojna się zdarzyła po drodze, nie wiem, czy pan zauważył.
Pieniędzy zostało na rynek przez rządzących uwolnionych, bo jeśli roczny budżet państwa to jest około 500 miliardów złotych, to NBP dodrukował około 154 miliardów złotych i te pieniądze wrzucił na rynek. I to się musiało zakończyć tym, co dzisiaj obserwujemy, czyli 15-procentową inflacją i to, że z każdym miesiącem te nasze pieniądze, które mamy w portfelu, znaczą mniej. I te ostrożne szacunki mówią o tym, że jedna pensja, czy jeden miesiąc naszej ciężkiej pracy, wszystkich z nas, Polek i Polaków, zje inflacja. Czyli można powiedzieć, te grudniowe zarobki idą w piach. To jest konkret. Natomiast są oczywiście źródła inne, jak wzrost cen surowców energetycznych, o czym rozmawialiśmy, ale także właśnie to, że jest bardzo silnie rozdmuchana konsumpcja, ale przez osoby bardzo, bardzo zamożne, bo one po prostu dostają bardzo dużo pieniędzy. I wiecie państwo, zawsze jest tak, że w kryzysie, czy to w czasie wojny, jak teraz mamy na Ukrainie, czy w czasie kryzysu pandemii COVID-19, bogaci stają się jeszcze bogaci, a biedniejsi stają się jeszcze biedniejsi. Stąd też wszystkie mechanizmy wsparcia powinny być celowane dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, a nie do ludzi bardzo, bardzo zamożnych.
Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Wzrost,
panie redaktorze,
na rynku mieszkaniowym,
ten argument,
mieszkaniowym
który
jest
został,
generowany przede wszystkim...
Ten argument, który został...
Panie pośle, teraz Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Mieszkania.
Andrzej Kobylarz.
Panie redaktorze, drodzy państwo, oczywiście ten argument, który tutaj był podniesiony, że pompowano pieniądze do przedsiębiorców, pewnie jest jakimś tam czynnikiem, który spowodował, ale trzeba zauważyć to, że uratowaliśmy setki tysięcy miejsc pracy i teraz byśmy się na pewno znaleźli w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o bezrobocie. I tutaj nie ma co jak gdyby dyskutować nad tym, że to jest jedyny czynnik, tylko trzeba znaleźć powody i tych powodów jest kilka. I teraz tak, rynek energetyczny się zachwiał podczas wojny. COVID przez 2 lata, który był na świecie, bo to inflacja nie dotyka tylko nas, tylko to jest problem całego świata. Są regiony, gdzie jest większa inflacja, są kraje, gdzie jest mniejsza inflacja, ale ona wszędzie jest. Więc tych składowych jest kilka i nie uważam, żebyśmy dzisiaj mieli zaniechać jakiejkolwiek pomocy tym najsłabszym, czy powiedzmy tych czynników, które, tych pieniędzy, które wpływają do rodzin polskich, żebyśmy je musieli ograniczać. Absolutnie nie. Uważam, że to, co już jest i one dzisiaj bardzo pomagają tym najsłabszym ludziom, czy powiedzmy te 500+, 300+ i inne kwestie pomocowe, czy 13, czy 14 emerytura, bo gdyby tego nie było, to ta inflacja i tak by była, a tym ludziom po prostu dzisiaj będzie troszeczkę łatwiej przeżyć ten trudny okres. Mam nadzieję, że to już będziemy powolutku z niego wychodzić i będzie już tylko lepiej.
To panowie, 5 minut do końca, więc będzie dla każdego z panów po minucie, żeby się ustosunkować do tej sprawy. Gazeta Lubuska opisała, no można powiedzieć, aferę w serii artykułów w Gorzowskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tam w największym skrócie jest kobieta, która z imienia i nazwiska pozwala nawet na podawanie, ale to jest szczegół. Chodzi o to, że no, miała dostać warunek utrzymania pracy za seks po prostu. Pytanie jest takie, bo marszałek sejmiku lubuskiego Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej piórem swojego rzecznika wysłała list do redaktora naczelnego Gazety Lubuskiej Janusza Rzyczkowskiego, no tam domagając się weryfikacji kadrowej i rzetelności dziennikarskiej. Z kolei redaktor naczelny Gazety Lubuskiej zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa nieuprawnionego wpływu, tłumienia krytyki prasowej i wolności słowa. To są kategorie określone w prawie prasowym i także podlegają sankcjom karnym. Jak panowie podchodzicie do tej sprawy? Pytanie jest takie, czy pamiętamy sprawę ministra Michała Cieślaka, który no, spotkał się z pracownicą Urzędu Pocztowego w Pacanowie. Tam pracownica pytała go o inflację. Jemu te pytania się nie spodobały, domagał się interwencji. Poczta Polska obroniła tę pracownicę. Minister Cieślak stracił stanowisko. Czy tutaj jest analogiczna sytuacja? Czy marszałek Elżbieta Polak przekroczyła granicę? Senator Kazimierz Klejna.
Panie redaktorze, politycy nie powinni się wtrącać w media i to dotyczy wszystkich mediów i zawsze i konsekwentnie i o tym Platforma Obywatelska w sposób zdecydowanie mówi, także ja. Więc wystąpienie rzecznika prasowego tam w Lubuskiem oczywiście nie jest nie na miejscu. Ja postarałem się sprawdzić dokładnie, jaką to jest ta sytuacja wygląda. Więc oczywiście to jest w jakimś sensie konflikt lokalny, z tego, co mi się udało zebrać te informacje. I my teraz w Gdańsku próbujemy rozwikłać tą kwestię. Po prostu po przejęciu mediów lokalnych, jak pan pamięta, także u nas to się wydarzyło przez pana Obajtka i przejęciu kontroli de facto państwa nad mediami publicznymi, rozpoczęła się gra tymi mediami w sposób nierzetelny. I tak się stało także właśnie tam w województwie lubelskim.
Czy pana zdaniem te artykuły są nierzetelne?
Jeszcze raz chcę powiedzieć, że żaden polityk nie powinien się wtrącać, żeby pan później nie przekręca mojego.
Nie, to ja to przyjąłem, tylko w takim razie, czy w takim razie marszałek sejmiku powinna stracić stanowisko, podać się do dymisji?
Panie redaktorze, jeszcze raz proszę, ja sam doświadczyłem ze strony mediów publicznych takiego hejtu, takich nieuczciwych działań, że jestem wyczulony na to wszystko dość mocno, wie pan, i proszę, żeby pan w tym też nie uczestniczył teraz. Więc chcę powiedzieć tylko tak, że oczywiście tam doszło do sporów między mediami, które założyli, tam byli pracownicy tej gazety, którą dzisiaj przejął kontrolę Bajtek. I nie powinno do tego być. Natomiast dziennikarz, który opisywał tą sytuację, no był wielokrotnie skazany za podawanie nieprawdziwych informacji. Ale jak mówię, politycy nie powinni się zrobić. Natomiast rzetelność dziennikarska i myślę, że właśnie ta Gazeta Lubuska, czy jak ona się tam nazywa...
Za tym zawsze, za gazetą zawsze stoi redaktor naczelny i ponosi prawną odpowiedzialność. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Pan senator absolutnie nadużywa naszego czasu, próbuje zagadywać tutaj bzdetami. Może pan oczerniać czy opowiadać sobie rzeczy o dziennikarzach, natomiast kobieta z imienia i nazwiska się podpisała. Czy również pan będzie kwestionował jej wiarygodność? Znieważono tam kobietę, składano jej propozycje seksualne, zażądano wstąpienia do partii. To jest owszem incydentalny przypadek, ale pokazuje obraz tego, co się dzieje prawdopodobnie w wielu miejscach kraju, że działa tutaj doktryna Neumana, że jak jesteś z Platformy, to tutaj my położymy się i będziemy bronili cię do upadłego. I to w tej chwili ma tam miejsce. Jest to skandal niegodziwy, kompromitujący Platformę, a pan tutaj jakimiś wybiegami próbuje rzecz...
I poseł Marek Rutka, po minucie dla każdego.
Ponieważ wiem, że już nie mam jednym zdaniem.
Jednym zdaniem.
Dzisiaj jest Krzysztofa, najlepsze życzenia.
Dziękuję bardzo.
Redaktora prowadzącego.
Dziękuję, ale przeskakujemy dalej. Poseł Marek Rutka.
Tutaj bardzo...
Marek Rutka.
W bardzo trudnej sytuacji i absolutnie haniebnej Można powiedzieć, że takim jedynym jasnym elementem to jest to, że został złożony wniosek do prokuratury. Trzeba poczekać na to, jak czy prokuratura postawi akt oskarżenia i po skazaniu oczywiście ta osoba, która dokonała takich czynów, powinna ponieść jak najbardziej surowe konsekwencje karne i oczywiście powinna stracić stanowisko.
A odpowiedzialność polityczna, marszałek?
Że tylko 4% kobiet w Polsce zgłasza tego typu przypadki. I to jest kwestia edukacji, to znaczy kobiety powinny przestać się bać.
Panie pośle, krótkie pytanie. Czy marszałek, która domaga się weryfikacji kadrowej w gazecie, powinna stracić stanowisko jak minister Cieślak z PiS-u?
To znaczy,
z Partii Republikańskiej, przepraszam.
Trzeba zobaczyć, kto jest przełożonym, pani marszałek, bo to jest już decyzja polityczna.
Ale znaczenia.
Wszelkie kwestie związane z molestowaniem seksualnym czy z mobbingiem w pracy powinny być, że tak powiem, wypalane.
I ostatnia minuta, Andrzej Kobylarz. Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Platforma Obywatelska brała zawsze udział w strajkach kobiet, wspierała niby kobiety, a dzisiaj pokazuje się, że to piekło kobiet właśnie jest u nich w strukturach. Pan senator powiedział, że to jest temat lokalny. Nie, panie senatorze, to nie jest temat lokalny, bo osoby, które w Warszawie się dowiedziały, jak chociaż poseł Kierwiński, który jest tam głównym u was politykiem, też z tym nic nie zrobił. Pani poseł z Lubuskiego Sibińska, pani poseł też z tym nic nie zrobiła. To nie jest problem lokalny, to jest problem jak gdyby już ogólnopolski. I uważam, że te wszystkie osoby, które wiedziały o tym, powinny ponieść odpowiednią karę za niezgłoszenie do odpowiednich służb tego, co się tam wydarzyło i tyle.
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska, poseł Marek Rutka, Nowa Lewica, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, Krzysztof Świątek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
Proszę pozwolić się odnieść do tych słów, które tutaj panowie powiedzieli, więc chcę powiedzieć tak, że oczywiście w żaden sposób nie można tutaj rozgrzeszać molestowania i takich działań i tego w żadnym...
Ale pan to robił, pan zrzucał winę na dziennikarzy, a nie na osobę, która molestowała.
Dałem, więc jeszcze raz mówię, że to jest, jeżeli są takie sytuacje, one są niedopuszczalne i muszą być ścigane z całą mocą.
Ale dopiero pan teraz to powiedział, wcześniej pan tego nie powiedział. Właśnie oto problem w tym, że pan wcześniej tego nie powiedział. Pan oskarżał dziennikarzy, że wywlekli tą sprawę.
Debata będzie jeszcze trwała. Na dziś kończymy, bo musimy kończyć. Bardzo dziękuję.
Zostało zrozumiane.
Śniadanie polityków.